Paweł Żuchowski, witam serdecznie i zapraszam na 38. odcinek podcastu Ameryka z bliska. Jeżeli pierwszy raz słuchasz moich opowieści o życiu w USA, amerykańskiej polityce, wydarzeniach za oceanem, to witam Ciebie bardzo serdecznie. Od 11 lat mieszkam w Waszyngtonie, tu pracuję i stąd relacjonuję najważniejsze wydarzenia. A raz w tygodniu nagrywam także podcast. I jeżeli jesteś ze mną kolejny raz, to bardzo się cieszę. Jest mi miło i mam nadzieję, że tak już będzie co tydzień. Dziś trudny temat, wywołujący napięcia, różnice, a na ulicach w USA także zamieszki. To są ciężkie dni w pracy reportera, nie będę ukrywał, bardzo ciężkie. Śpię ostatnio mało, dużo pracuję, ale taka jest robota korespondenta. W RMF FM i na rmf24.pl. Pokazuję i opowiadam każdą odsłonę protestów, które przetaczają się właśnie przez USA. W ostatnim tygodniu uciekałem przed gazem łzawiącym, gumowymi kulami, filmowałem demolujących miasto, ale i miałem łzy w oczach nie tylko od gazu, kiedy słuchałem Afroamerykanów, którzy prosili policjantów, by odłożyli tarcze i broń. Potem śpiewali i zwracali się do wojska i Gwardii Narodowej. Wyciągamy do was ręce, przyłączcie się. Stałem między kordonem uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy, a protestującymi. Czułem emocje, które mnie kompletnie rozkładały, a chwilę później starałem się wam o wszystkim opowiedzieć na radiowej antenie. Słuchałem chóru gospel, archiwalnych fragmentów wystąpienia Martina Luthera Kinga. Czarnoskórzy mieszkańcy okolic Waszyngtonu pozdrawiali mnie bardzo serdecznie, gdy dowiadywali się, że jestem z Polski. Proponowali wodę, jedzenie, dawali płyn do dezynfekcji rąk czy maskę, bo jest przecież epidemia. I o tym dziś chciałbym wam poopowiadać w podcaście Ameryka z bliska, o tych różnych obliczach tego protestu. No to zaczynamy. Nie zgadzam się przede wszystkim, że jest to protest jedynie Afroamerykanów. Czarne życie ma znaczenie. Krzyczą też biali obywatele USA. Na ulicach są nie tylko bandyci, którzy po zmroku chcą demolować miasto. Wieczorami zamaskowani rozpoczynają swój protest. Przynajmniej tak go nazywają. Przed Białym Domem czułem się ostatnio jak w strefie wojennej. Słychać było eksplozje, protestujący przynosili materiały pirotechniczne, mnóstwo policji, wojska i Gwardii Narodowej. Ci, którzy ponoć przyszli manifestować pokojowo, palili wszystko, co napotkali na swojej drodze. Niszczyli elewacje budynków, pomniki, podpalali samochody. Wyglądało to strasznie i trudno tego bronić. Jak wspomniałem, niszczono elewacje, wybijano szyby w sklepach, podpalano samochody. Malowano farbą na wszystkim, czym się tylko dało. Wulgarne napisy powstały na wielu pomnikach w stolicy USA, w tym także na pomniku Tadeusza Kościuszki, który jest w parku Lafayette przed Białym Domem. Po moich informacjach o tym, co się wydarzyło, bo byłem na miejscu, kiedy niszczono pomnik, wiele firm i instytucji zaoferowało pieniądze na czyszczenie pomnika. Swoją drogą przypominam pomysł sprzed lat, aby obok tego pomnika napisać na specjalnej tablicy historię bohatera obojga narodów. Przecież takie tablice są przy wielu pomnikach, nie tylko tutaj w Waszyngtonie, ale w wielu innych amerykańskich miastach, ale także na świecie. Ale przy tym pomniku nie ma. Już kilka lat temu rozmawiałem o tym z ambasadorem naszego kraju w Waszyngtonie, Piotrem Wilczkiem. Przyjął pomysł z entuzjazmem.
To jest bardzo dobry pomysł i myślę, że powinniśmy od jutra zacząć nad tym pracować, żeby koło pomnika Tadeusza Kościuszki była tablica, która by informowała o tym, kto to był i byłaby atrakcyjna wizualnie. Będziemy musieli uzyskać na pewno zgodę National Park Service, bo do tej instytucji należy ten park i pomnik, ale może to nie będzie takie trudne, więc zacznijmy taką akcję.
Więc może warto jednak coś w tej sprawie zrobić. Przez parę lat się, jak słychać, nie udało. Taka tablica i tak by oczywiście nie uchroniła pomnika przed wandalami. To nie jest tak, że tablica miałaby być czymś takim, co by uchroniło pomnik następnym razem. No nie, no, ale jednak w normalnym czasie przed Białym Domem jest wielu turystów. Warto by przeczytali historię bohatera. Tak mi się wydaje. Być może wam też podoba się ten pomysł, żeby taka tablica stanęła. Dobra, wracamy do sprawy protestów. Zatrzymano w ostatnich dniach ponad 11 tysięcy osób. To, co robili z protestem ci, którzy tam przychodzili, nie ma nic wspólnego. Mówię o tych, którzy demolowali miasto, tak? Bo trudno powiedzieć, że ci, którzy demolują miasto, to protestują. Nie, to była kompletna demolka. Plądrowano sklepy, mówię oczywiście w czasie przeszłym, bo sytuacja nieco się uspokoiła, jest lepiej. I mam nadzieję, że do takich burt ulicznych już dochodzić nie będzie, bo przecież nikt nikomu nie zabrania protestować, ale wyraźnie chcę podkreślić, widząc bardzo surowe opinie w internecie, to tak naprawdę protestują dwie grupy ludzi. Przy czym protestem nazwałbym jedynie to, co dzieje się w dzień. Wieczorem to chuligańskie wybryki i przypisywanie tym, którzy na przykład w dzień stoją przed Białym Domem, tego co wieczorem wyprawiały bandy zamaskowanych ludzi, to zło. Żeby zrozumieć, kto protestuje i komu zależy na równouprawnieniu, a kto chce jedynie kraść, trzeba pobyć trochę choćby przed Białym Domem. Pamiętajcie, czarne życie ma znaczenie. To jedno z głównych haseł tego protestu. Afroamerykanie uważają, że w ostatnich latach stają się coraz częściej ofiarami rasizmu, że sprawa Floyda z Minneapolis to jeden z wielu przypadków brutalności policji wobec czarnoskórych mieszkańców USA. Chcą zwrócić uwagę na to, co się stało. I w ciągu dnia te protesty mają pokojowy charakter. Do Afroamerykanów dołączają także biali mieszkańcy USA. Chwilami nawet można byłoby powiedzieć, że te protesty mają charakter takiego pikniku przed Białym Domem, bo ludzie rozmawiają ze sobą, mają jakieś przekąski, jedzenie, picie, zresztą te przekąski są rozdawane na miejscu, wymieniają poglądy, wygląda to zupełnie inaczej niż na przykład pokazują to niektóre amerykańskie stacje, zwłaszcza te takie mocno zaangażowane politycznie, bo jedna ze stacji telewizyjnych w zasadzie, zauważyłem, pokazuje tylko burdy uliczne. Zarzewiem protestów, które rozgrzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, w tym w Waszyngtonie, stało się zabójstwo pod koniec maja w Minneapolis czarnoskórego George'a Floyda. Dla wielu obywateli zabicie go przez policję to nie jest odosobniony incydent, ale przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec Afroamerykanów. Świat zobaczył na nagraniu, które trafiło do internetu, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi i nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać, no siedzi na nim w zasadzie, można powiedzieć. Przyciska szyję do ziemi. Robił to przez prawie 9 minut. Wkrótce po tym mężczyzna zmarł. Policjanci biorący udział w zatrzymaniu zostali zwolnieni ze służby. FBI wszczęło w ich sprawie dochodzenie, postawiono im zarzuty. Odpowiedzą z całą pewnością za to, co się wydarzyło. Zabójstwo bulwersuje Amerykanów, bo chyba trzeba to nazwać zabójstwem wprost. Bo jeżeli ktoś komuś klęczy na szyi przez 9 minut, kiedy ten mówi, że nie może oddychać, no to trudno nazywać to czymś innym. Policja musi mierzyć się z zarzutami o rasizm i niewspółmierną przemoc. Protesty rozgorzały, jak powiedziałem, w wielu miastach USA. Prezydent Donald Trump w pierwszych dniach protestów uznał na Twitterze, że uczestniczący w zamieszkach hańbią pamięć George'a Floyda. Prezydent ostrzegł, że na to nie pozwoli. Trump zapewnił gubernatora Minnesoty, że wojsko stoi po jego stronie, dodając, że tam, gdzie zaczyna się plądrowanie, zaczyna się strzelanie. I te słowa prezydenta bardzo się nie spodobały. Podgrzały jeszcze atmosferę. Władze Twittera nawet ukryły wpis prezydenta. W razie jakichkolwiek trudności przejmiemy kontrolę, ale tam, gdzie zaczyna się plądrowanie, zacznie się strzelanie, napisał Trump. Jak zwróciły uwagę media w USA, fraza zawarta w drugiej części zdania została ukuta w 1968 roku przez oskarżanego o rasizm szefa policji w Miami. Obiecał wówczas rozprawienie się z czarnoskórymi uczestnikami zamieszek na tle rasowym w mieście, ogłaszając wojnę i przyznając, że nie ma problemu z byciem oskarżanym o brutalność. Między innymi właśnie te historyczne konotacje frazy zostały przywołane przez Twittera jako uzasadnienie ukrycia przed większością użytkowników wypowiedzi Trumpa. Ten tweet łamie nasze zasady dotyczące gloryfikacji przemocy ze względu na historyczny kontekst ostatniego zdania. Jego związki z przemocą i ryzykiem, że może ono zainspirować podobne działania dzisiaj, napisała administracja portalu. Ten wpis prezydenta przypominają protestujący, choćby przed Białym Domem. Zarzucają Donaldowi Trumpowi rasizm. Mocne zarzuty, przyznacie. W pewnym momencie odniosłem nawet wrażenie, że ten protest trochę ewoluuje. Dlatego, że zaczęto protestować w związku ze śmiercią oczywiście Afroamerykanina. W ostatnich dniach natomiast przed Białym Domem mnóstwo jest haseł bardzo obraźliwych pod adresem prezydenta. Były nawet i takie, które wzywały go do ustąpienia. Co chwilę widać kogoś, kto farbą na chodniku jakiś tam napis przeciwko Trumpowi przygotowuje. Ten protest, jak powiedziałem, ma dwa oblicza. Pokojowy i ten, którego zaakceptować i zrozumieć się nie da, kiedy niszczone są miasta. W dzień jest inaczej, to często uśmiechnięci młodzi ludzie z transparentami, z dość przemyślanymi hasłami, którzy ani myślą demolować miasto. Co więcej, z wielu zakątków USA dochodzą jakże różne obrazki. Widać właśnie demolowane miasta, okradane sklepy, a z drugiej strony ludzi, którzy sprzątają po sobie po proteście. To jest to, na co chcę zwrócić uwagę. Ten protest ma bardzo różne oblicze. Będę powtarzał to do znudzenia. Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Ostatnio, kiedy stałem między protestującymi a kordonem uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy, przyszli członkowie chóru gospel. Zwrócili się do policjantów, by odłożyli broń oraz tarcze, przyłączyli się do śpiewu, mówili: wyciągamy do was ręce. A chwilę później zaczęli śpiewać. Stojąc dosłownie kilka centymetrów od najbliższego funkcjonariusza, widziałem, jak ciężko opanować mu emocje, kiedy ktoś z tłumu powiedział: stoisz po złej stronie historii, co ty powiesz jutro żonie, synowi? Jestem przekonany, że jest to także bardzo trudny czas dla wszystkich amerykańskich służb. Trudne musiało być też dla policjantów użycie gazu i gumowych kul wobec pokojowo protestujących. Kilka dni temu prezydent Donald Trump chciał pójść przed kościół, który znajduje się w pobliżu Białego Domu. Wyjście prezydenta poza teren zawsze wiąże się z zachowaniem nadzwyczajnych środków ostrożności. W takim czasie to dodatkowe ryzyko. Prezydent chciał pokazać, że się nie boi. Pewnie dlatego, że już wówczas naśmiewano się z niego, a nawet używano wulgarnych haseł. Kiedy któregoś dnia protest wymykał się spod kontroli i przed Białym Domem było naprawdę gorąco, ochrona prezydenta sprowadziła go do specjalnego schronu. Obawiano się, że tłum sforsuje zabezpieczenia i wedrze się do Białego Domu. Media ujawniły sprawę. Niektórzy, choć uważam, że niesłusznie, zaczęli wyzywać Trumpa, śmiać się z niego, nazywać go tchórzem. Skoro istniało realne zagrożenie dla najważniejszej osoby w państwie, no to zastosowano potrzebne środki. Mnie to nie dziwi. Prezydent jednak, jak wiadomo, nieoficjalnie bardzo rozłościł się z tego powodu, że informacja wyszła poza Biały Dom. Dla niego to była wizerunkowa katastrofa jakoby. Dlatego pewnie chciał wyjść poza teren i pokazać, że jako odważny przywódca pójdzie przed kościół i tam stanie. Ten kościół próbowano dzień wcześniej podpalić. W zasadzie podpalono takie pomieszczenia w piwnicy, ale na szczęście szybko ugaszono. Żeby prezydent mógł pójść do tego kościoła, użyto gazu łzawiącego, aby utorować mu drogę. Użyto także kul gumowych. Prezydent, trzymając w ręce Biblię, zrobił sobie zdjęcie przed kościołem, który wcześniej, w czasie jednego z protestów, próbowali, jak powiedziałem, spalić demonstrujący i wrócił do Białego Domu. Niektórzy uznali, że była to niepotrzebna demonstracja, która naraziła na eskalację napięć. Trump ściągnął do Waszyngtonu ogromne siły policji. Amerykański przywódca, jak pisze portal CNN, uważa, że przywrócenie kontroli w Waszyngtonie ma być przykładem dla innych miast. Zmobilizowanie takich sił nie wszystkim się jednak podoba. Przede wszystkim groźby użycia wojska nie są akceptowane. Wojsko wspiera teraz służby. Weteran armii USA i były kandydat na prezydenta Pete Buttigieg oświadczył, że zrezygnowałby ze służby, gdyby jako żołnierz został wysłany do tłumienia protestów w USA. Dodał, że wielu żołnierzy jest skonsternowanych wypowiedziami prezydenta Donalda Trumpa o możliwości użycia wojska. Buttigieg, który do niedawna starał się o nominację Partii Demokratycznej na kandydata w wyborach prezydenckich w 2020 roku, na pytanie Polskiej Agencji Prasowej o ewentualne zaangażowanie wojska do stłumienia demonstracji w Waszyngtonie Antoni odparł, że zarówno on, jak i wielu jego kolegów w mundurach jest głęboko strapionych, patrząc na obecną sytuację i groźby prezydenta wysłania wojsk przeciwko protestującym w amerykańskich miastach. Dodał, że nastroje dużej liczby żołnierzy oddaje wypowiedź byłego szefa Pentagonu i szanowanego w środowisku wojskowym generała Jamesa Mattisa. To przypomnę, właśnie były szef Pentagonu. On oznajmił, że nigdy nie przypuszczał, by żołnierze USA mogliby otrzymać rozkaz łamania konstytucyjnych praw obywateli. Tak jak jego zdaniem miało to miejsce w Waszyngtonie, gdzie siłą i gazem łzawiącym rozpędzono pokojowy protest, by utorować drogę prezydentowi do kościoła świętej Anny. Były minister obrony zarzucił też Trumpowi świadome działanie zmierzające do zwiększenia podziału w społeczeństwie. Poza Mattisem postawę Trumpa skrytykował także admirał Mike Mullen, były przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów. Swoje oświadczenie na temat protestów wystosowali również generałowie dowodzący armią USA, w którym potępili rasizm i poparli prawo do pokojowych zgromadzeń. Jak dotąd w prawie połowie stanów policje w kontroli demonstracji wsparły podległe władzom stanowym jednostki Gwardii Narodowej. W dystrykcie Columbia obok Gwardii Narodowej Pentagon oddelegował ponad 1500 żołnierzy. Trump wzywał gubernatorów stanów do zdominowania demonstracji i groził, że wyśle wojsko, jeśli sytuacja się nie uspokoi. Kilka dni temu w tłumie protestujących przed Białym Domem pojawiła się senator Elizabeth Warren, która ubiegała się o partyjną nominację demokratów w wyborach prezydenckich. Została przywitana brawami, wielu widzi ją jako kandydata na wiceprezydenta USA, gdyby jesienią wybory wygrał prezydent Joe Biden. Biden wkrótce prawdopodobnie ogłosi zresztą, kto jest kandydatem na wiceprezydenta. Być może będzie to Elizabeth Warren. Rozmawiałem z nią przez chwilę. Powiedziała, że Donald Trump jest rasistą, że nigdy nie powinien zostać prezydentem, że wierzy w to, że w listopadzie wybory wygra Joe Biden. Podkreślała, że służby powinny zachować powściągliwość. Nie wszyscy jednak krytykują Trumpa. Wielu uważa, że twarde podejście do protestów to to, czego oczekuje się od prawdziwego przywódcy, zdecydowanego działania, przywrócenia porządku na ulicach miasta. Protest popiera wielu mieszkańców Waszyngtonu. Ludzie przywożą protestującym jedzenie, wodę, przekąski. Rozumieją oczywiście tylko tych, którzy manifestują pokojowo. Nikt nie broni tutaj tych, którzy demolują miasta. Jeszcze raz podkreślam, to jest zło. W czasie protestu przed Białym Domem spotkałem na przykład młodego chłopaka, który przyszedł z płynem do dezynfekcji rąk. Jak mi tłumaczył, zauważył, że ludzie w czasie epidemii nie mają tego płynu na miejscu. Poszedł więc do lokalnego producenta, a ten dał mu wiele litrów płynu. Teraz chodzi i spryskuje ręce protestującym. W tłumie można spotkać też studentów medycyny, którzy tworzą punkty pierwszej pomocy, gdyby komuś coś się stało. Ktoś inny na przykład roznosi maski, taka trochę samopomoc. Wielki napis z kolei Black Lives Matter, czyli czarne życie ma znaczenie, powstał na ulicy 16 vis-a-vis Białego Domu w Waszyngtonie. To nie chuligański wybryk, jedno z głównych haseł manifestacji po śmierci Afroamerykanina. Czarne życie ma znaczenie. Wymalowali pracownicy miasta na zlecenie burmistrz Waszyngtonu. To właśnie ona opublikowała w sieci film gotowego napisu. Teoretycznie prezydent Trump może go zobaczyć z okien Białego Domu, z ostatniego piętra. Olbrzymie żółte litery przykuwają uwagę. W sieci już pojawiło się wiele komentarzy chwalących burmistrz. Napis powstał na ulicy tuż obok kościoła, do którego właśnie udał się prezydent Donald Trump. Wcześniej, jak wspomniałem już, policja utorowała mu drogę, rozganiając pokojowo manifestujących i użyto wówczas gazu i kul gumowych, za co prezydent Trump jest mocno krytykowany. Prezydent zrobił sobie zdjęcie, trzymając Biblię w dłoni przed kościołem i wrócił do rezydencji. To w tym miejscu również od wielu dni gromadzą się manifestujący. To nie pandemia koronawirusa zabiła Floyda, zabiła go pandemia rasizmu i dyskryminacji, którą zbyt dobrze znamy w USA, powiedział w czasie prywatnych uroczystości żałobnych w Minneapolis Benjamin Crump, prawnik rodziny George'a Floyda. Także zwrócił uwagę tymi słowami na to, że trzeba coś zrobić z przemocą wobec Afroamerykanów. Nie chcę skupiać się tutaj na przeszłości George'a Floyda. Tak, był znany policji, miał kartotekę, ale moim zdaniem to nie powód, by policjant prawie 9 minut przyciskał mu kolanem szyję do ziemi, co jak wynika z sekcji zwłok, było przyczyną śmierci tego mężczyzny. Tego nikt nie powinien kwestionować i nie szukać usprawiedliwienia. To nie powód do umniejszania tego szokującego czynu. Wszystkim policjantom, którzy brali udział w tej interwencji, postawiono zarzuty. Przed konduktem żałobnym przewożącym trumnę uklęknął szef policji w Minneapolis, Medaria Radondo. To był bardzo przejmujący, ale i symboliczny moment. Policja wie, że ma wizerunkowy problem. W wielu miastach zabroniono stosować takich chwytów obezwładniających. W całym kraju funkcjonariusze próbują dać do zrozumienia, że nie wszyscy są tacy jak ten, który spowodował śmierć mężczyzny i nie są tacy jak pozostali, którzy się temu przyglądali. W Fort Worth oraz w Austin w Teksasie policjanci przeszli na czele marszów upamiętniających Floyda i przyklęknęli na jedno kolano, pozostając w tej pozycji przez 8 minut i 46 sekund w symbolicznym geście solidarności z ofiarami przemocy ze strony służb porządkowych, podaje agencja AP. Przez 8 minut i 46 sekund policjant dokonujący zatrzymania Floyda kolanem przyciskał mu szyję do ziemi, doprowadzając do jego śmierci. Oby udało się załagodzić ten spór, bardzo poważny, oby do podobnej tragedii już nie doszło i oby na ulicach amerykańskich miast zapanował spokój. Tego także sobie życzę, bo to był dla mnie naprawdę trudny tydzień. Dziękuję za dziś. To był podcast Ameryka z Bliska. Mam nadzieję, że udało mi się was przekonać, że pokojowych protestów nie można łączyć z tym, co robią w nocy ci, dla których wcale nie liczą się hasła dotyczące równouprawnienia, a ważny jest dla nich udział w rozrubie. Ten podcast można subskrybować, do czego zachęcam. Znajdziecie mnie na Instagramie, na Twitterze. Wystarczy w wyszukiwarki tych serwisów wpisać moje imię i nazwisko. Każdego dnia możecie mnie posłuchać także w RMF FM. Paweł Żuchowski, kłaniam się. Do usłyszenia i do zobaczenia.